Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Dorota Zyskowska, pedagog w szkołach ekonomiczno-handlowych w Gdańsku i w Stowarzyszeniu Praktyków Profilaktyki Społecznej. Witam Panią w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy za kłamstwem dzieci zawsze kryje się jakaś przyczyna, jakiś powód?
Myślę, że nic nie dzieje się bez powodu, także zapewne tak. Tylko myślę sobie, że zależy, jak potraktujemy to kłamstwo. Jeśli uznamy, że na przykład jest to cecha nastolatka, coś charakterystycznego dla rozwoju, to będzie trudno zobaczyć wszystkie odpowiedzi na pytanie, dlaczego nastolatek skłamał. Bo łatwo będzie powiedzieć, to taki czas w życiu. Wtedy się kłamie.
No właśnie, bo chciałam porozmawiać o nastolatkach, bo każdy, kto jest rodzicem, wie, że dzieci, na przykład małe przedszkolaki, to mają takie różne fantazje, wymyślają, prawda, tak, że smok przyszedł dzisiaj do przedszkola na przykład, albo różne tam historie opowiadają. Dzieci szkolne, te wczesnoszkolne, też czasami mijają się z prawdą. Ale najbardziej chyba niepokojące to kłamanie jest u nastolatków, bo oni są na tyle już niezależni, że my jako rodzice trochę tracimy kontrolę nad tym, co oni robią i boimy się, zwłaszcza o ich bezpieczeństwo. Czy nastolatki mogą kłamać, bo oni na przykład nie wierzą, że dorośli będą akceptować ich pomysły i na przykład, gdyby zapytali, to podejmą decyzję, która dla nich nie będzie zadowalająca i dlatego tak się dzieje?
Myślę, że tak, ale też tutaj jest taka pułapka, że zakładamy, że nastolatek kłamie więcej niż inni, na przykład więcej niż dorośli. A myślę sobie, że dorośli też kłamią, tylko tu pani powiedziała o niepokoju i o kontroli. I dlatego ten nastolatek, który trochę wymyka się spod rodzicielskiego klosza, budzi obawy, bo dotychczas rodzic wiedział wszystko o dziecku, a tu nagle pojawiają się sekrety, tajemnice, które tak naprawdę są charakterystyczne dla okresu dorastania, kiedy nastolatek chce mieć swój świat i dlatego pewne rzeczy zataja przed rodzicami albo kłamie, żeby zrobić coś, co jest dla niego ważne.
Czyli on wie, że to jest niedozwolone na przykład, albo
oczywiście,
że rodzic się nie zgodzi.
Oczywiście, nastolatek bardzo dobrze zna rodzica i wie, na ile sobie może pozwolić. A to jest też taki czas, kiedy trzeba łamać zasady po to, żeby sprawdzić, jakie mamy własne zasady i wartości.
Czyli on trochę testuje wytrzymałość rodzica, ile może, aha, a jak nie, no to sięga po takie narzędzie jak mijanie się z prawdą.
Testuje rodzica, bo to trochę brzmi, jakby on tak świadomie testował rodzica, siedział i myślał, dobra, pozwoli czy nie. Ale nastolatek na przykład chce pójść ze znajomymi, czyli zaspokoić jakąś swoją potrzebę i wie, że jeżeli powie pełną prawdę i tylko prawdę, to może usłyszeć nie, więc wybiera wyjście dla siebie wygodne i na przykład kłamie. Czyli jest to taki trochę związany z rozwojem etap, kiedy jest większa potrzeba prywatności, większa potrzeba decydowania o sobie. Jak nastolatek wie, że rodzic mu tego nie da, to próbuje sobie z tym poradzić. Po
prostu. No i często w sytuacjach takich już, kiedy my wiemy, że jest kłamstwo, było kłamstwo, że minął się z prawdą, on złapany za rękę mówi, nie, to nie moja ręka w ogóle, absolutnie, to jest ręka kogoś innego. Mm-hmm. No i co wtedy powinniśmy jako rodzice zrobić?
To znaczy, możemy się kłócić i mówić, a było tak, a było inaczej i się przekomarzać, a można powiedzieć, ja pamiętam, że powiedziałeś coś innego. I to zostawić. Bo też myślę sobie, że nastolatek będzie upierał się przy swoim, żeby trochę siebie ochronić, obronić obraz siebie. Ale też, no przecież my też nie lubimy jako dorośli przyznawać się do kłamstwa. To jest bardzo trudne.
Czyli takie stawianie pod ścianą i trzymanie w potrzasku, że ja wiem, że ty skłamałeś, przyznaj się i tak dalej. Mija się z celem.
Proszę zobaczyć nawet, jakim tonem pani to mówi. Ja natychmiast miałabym ochotę powiedzieć, a nieprawda. Ważny jest ton. Inaczej, jak powiemy, wiesz, ja zapamiętałam tą sytuację tak i tak. Mówiłeś, że będziesz tu i tu. Trochę jest inaczej. A jeszcze jak pada pytanie, dlaczego, to już jest w ogóle postawienie pod ścianę.
Nastolatek, jest w ogóle szansa, że on się wytłumaczy, czy małe prawdopodobieństwo? Raczej będzie szedł w zaparte.
To wszystko zależy.
Udało, że to nie jego ręka.
To wszystko zależy, jaka jest relacja z rodzicem. Bo proszę zobaczyć, jak trudno jest powiedzieć rodzicowi, skłamałem, bo ty byś mi na pewno nie pozwolił, nie pozwoliła. Przecież to trzeba mieć mega odwagę i świetny kontakt z rodzicami, żeby móc tak wprost to nazwać. Poza tym myślę, że czasami pytanie dlaczego jest bardzo trudne, bo czasami nie wiemy dlaczego. Ja nie wiem, czy każdy nastolatek wie, dlaczego kłamie.
Czyli to kłamstwo to z jednej strony może być na przykład prowokacja, bo chcę zwrócić na siebie uwagę i będę robił, co uważam, a ty nie masz tu rodzicu nic do powiedzenia. I nawet fajnie, jak się dowiesz, że skłamałem, bo wtedy wyjdzie na moje. Albo na przykład, ale chyba najczęściej to jest próba uniknięcia jakichś konsekwencji, prawda? Wyjścia z takiej jakiejś niewygodnej sytuacji.
Znaczy ja myślę, że to jest taka najprostsza odpowiedź, bo też jak pytałam nastolatki, czemu kłamią, przygotowując się trochę do tej rozmowy, to była ich pierwsza odpowiedź. Żeby nie mieć awantury, żeby nie mieć konsekwencji, żeby rodzice nie mówili, a nie mówiłam. Ale myślę sobie, że często nastolatki kłamią, żeby na przykład ochronić siebie albo rodzica w jakiś sposób. Bo mają pomysł, że na przykład dorzucą rodzicowi jeszcze kolejny bagaż, a on i tak jest ciężki. I myślę, że lęk to jest taka duża motywacja do tego, żeby nie mówić prawdy.
Kłamią, żeby uchronić rodzica. To ciekawa motywacja. To znaczy boją się na przykład o tego rodzica, że on sobie nie poradzi z kłopotami?
Że rodzic i tak ma dużo kłopotów na przykład, to po co mu dorzucać jeszcze sytuację szkolną? Mówią na przykład, że i tak będzie dobrze, ja się postaram i to zrobię. Po co teraz rodzic...
Nie będę mówić o tej jedynce w tej chwili, bo ją po prostu poprawię.
Tak. I często zdarza się tak, że tych kłopotów nazbierają tyle, że potem naprawdę mają kłopot, żeby wyjść z tego, bo też nastolatek nie jest w pełni w stanie jeszcze przewidzieć wszystkich konsekwencji.
A czy z kłamstwem ma coś wspólnego to, że dziecko dorasta? Właściwie dorastanie dziecka, czy ma coś wspólnego z kłamstwem? Bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, rodzice tracą trochę wpływ, a zyskują go rówieśnicy. I ci rówieśnicy też mogą być jakimś motywatorem do tego, żeby mijać się z prawdą w rozmowach z rodzicami?
Pewnie tak, podpowiadają rozwiązania, takie, które u nich okazały się skuteczne, więc trochę dzielą się swoją wiedzą, co może być przydatne w relacjach z rodzicami, żeby osiągnąć swoje.
I to my jako rodzice, ponieważ mamy coraz mniejszy wpływ, coraz mniej wiemy, zaczynamy pytać, sprawdzać.
Kontrolować.
Kontrolować i właśnie to jest błąd. No musimy wiedzieć o swoim dziecku, prawda? Jesteśmy za nie odpowiedzialni, więc jak to zrobić, żeby uszanować jego prawo do takiej prywatności, ale też no, mieć poczucie, że ono jest zaopiekowane, że my wiemy o nim wiele rzeczy, które powinniśmy jako rodzice wiedzieć.
Znaczy ja myślę, że kluczowa jest tutaj relacja, bo samo pytanie trochę zdejmuje ciężar odpowiedzialności z rodzica. Zapytałem, odhaczone. Przepraszam, że tak wprost, ale myślę, że tak jest często przy odrabianiu lekcji. Lekcje odrobione? Tak. Rodzic usłyszał to, co chce odpowiedzieć, to, co chciałby usłyszeć. Odpowiedź padła, czyli okej, zrobiłem swoje. Natomiast, żeby zbudować relacje, to trzeba trochę więcej czasu i wtedy pytania są kluczowe, ale tak naprawdę rodzic ma ochotę usłyszeć prawdziwą odpowiedź. Bo zdarza się też tak, że pytamy, pada prawdziwa odpowiedź, a rodzic mówi, nie, no bez przesady, no przecież to jest taka drobnostka, ty się tym przejmujesz, albo chcemy prawdę, a potem
karzemy. To albo karzemy.
Albo karzemy i mówimy, przecież to jest bezczelność. No jak tak można odpowiedzieć? Czemu nie byłeś w szkole? No bo nie chciało mi się. I rodzic nie wnika, czemu się nie chciało, bo może dziecko siedziało przy komputerze do 3:00 w nocy i nie chciało mu się pójść. Więc jeżeli usłyszymy odpowiedź, nie chciało mi się, to łatwo jest to potraktować jako bezczelność, jako kolejne złe zachowanie. Więc odpowiadając troszkę na pani pytanie, samo zadawanie pytań nie rozwiązuje kłopotu.
A jeśli wiemy, że nastolatek skłamał, to powinniśmy sprawdzać, dlaczego to zrobił, nie wiem, ubrać czapkę policjanta i tutaj przeprowadzić śledztwo, a potem przebrać się w togę sędziego i ukarać?
Zdecydowanie. Myślę, że to by było najłatwiejsze rozwiązanie, gdyby było realne. Jeżeli chcemy znaleźć prawdziwą odpowiedź, to bardzo trudno jest przesłuchać, wydać wyrok i liczyć na uczciwość. Myślę, że tutaj rozmowa, a nie przesłuchanie.
Tylko nastolatek po prostu w takiej sytuacji bardziej będzie uważał, postara się tak zrobić, żebyśmy my się następnym razem niczego nie dowiedzieli.
Zdecydowanie, to jest trochę zabawa w kotka i w myszkę. Im bardziej mnie pilnujesz, tym ja bardziej szukam wymyślnych rozwiązań, żeby postawić na swoim. Myślę sobie, że to jest też trudna sytuacja, kiedy dziecko kłamie, kiedy jesteśmy okłamywani, natomiast stawianie pod ścianą i dopytywanie takie, a dlaczego, a po co, nie ma sensu.
Ale to, co pani mówiła, że część rodziców tak jakby udaje, że uwierzyli, odhacza. Czym to może grozić w relacjach?
Brakiem relacji i takim stopniowym oddalaniem się, bo jeśli na poziomie komunikacji nie jesteśmy szczerzy, no to rozjeżdżamy się i to jest naturalne. I uczymy się grać. Rodzic gra, że pyta, nastolatek gra, że odpowiada. I nie ma w tym uczciwości i prawdy. Więc myślę, że pytanie po to, żeby zadać pytanie i usłyszeć taką odpowiedź, jaką chce, nie ma sensu.
No to w takim razie powiedzmy, jak zareagować właściwie i co zrobić, jak ktoś no, nie radzi sobie. Wie, że jego nastolatek no, mija się z tą prawdą, chciałby coś z tym zrobić, ale nie wie co i jak.
Myślę, że warto porozmawiać i z nastolatkiem, ale jak zupełnie nie wiemy, od czego zacząć, to można szukać pomocy gdzieś na zewnątrz, bo wiadomo, że jak się jest najbliżej trudnej sytuacji, to to jest najtrudniejsze. Z boku widać trochę lepiej. Więc można szukać pomocy, pomocy w szkole, jeżeli mamy osobę, czy wychowawcę, czy pedagoga, czy psychologa, z którym...
No wielu rodziców nie pójdzie do szkoły, bo przecież nie pójdzie do szkoły i nie powie, mój syn to kłamczuch, oszukuje mnie.
Zdecydowanie to jest bardzo trudne przyznać się do tego, ale można szukać pomocy. My na przykład w stowarzyszeniu robimy projekt, teraz realizujemy projekt Ku Dorosłości i mamy tam w ramach tego projektu grupę dla młodzieży, ale też konsultacje dla rodziców, więc jeśli ktoś z Państwa potrzebowałby rozmowy i jakiejś podpowiedzi, to serdecznie zapraszam.
Jak się można skontaktować? Przez stronę internetową?
Na Facebooku nas najłatwiej znaleźć, Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej. Jesteśmy w ECS-ie i serdecznie zapraszamy. Tam można porozmawiać.
A co w takim razie, jeśli na przykład naszego nastolatka jakoś niesłusznie posądzimy o kłamstwo? Po jakimś czasie się okaże, że on jednak prawdę mówił, a myśmy zrobili no, coś nie tak. Do czego to może doprowadzić? Utrata zaufania?
To już jest taka bardzo duża konsekwencja, ale myślę, że pierwsza rzecz, że jeżeli zorientujemy się, że doszło do takiej sytuacji, no to tak po ludzku można przeprosić. Błędy się zdarzają. Proszę zobaczyć, jaka za tym idzie nauka, że można popełnić błąd i dorosły przeprasza. To jest też duża sprawa, kiedy osoba dorosła umie przyznać się do błędu i powiedzieć, przepraszam, pomyliłam się. Wtedy nie musi dojść do tego, o czym pani mówi.
No właśnie, bo tak sobie myślę, że często być może kłamstwo w domu to jest wynik takiej obserwacji. Dziecko od najmłodszych lat obserwuje rodziców, no i naśladuje chyba, prawda? Bo w ten sposób się uczy, przez naśladownictwo.
Tak, zwłaszcza osób znaczących i ważnych. Tak, dziecko widzi, że czasami można skłamać. Bo ja podam taki przykład ze szkolnego podwórka. Człowiek notorycznie nie chodzi do szkoły, a rodzic pisze z powodu choroby, proszę o usprawiedliwienie nieobecności. I rodzic robi dobrze swemu dziecku, myśląc, że uchrania je przed konsekwencjami, a tak naprawdę przekazuje informację, że można skłamać, jeśli uznam, że to będzie dobre i pomocne w jakiejś sytuacji. A wybór sytuacji zostawia już sobie, bo pewnie to nie będą te sytuacje, w których kłamie rodzic.
Czyli to mijanie się z prawdą przez nastolatki może być trochę jakby zawinione przez dorosłych?
Myślę, że nieświadomie zawinione, bo wina to też jest takie mocne słowo, ale czasami rodzic, chcąc dobra swego dziecka, posuwa się do kłamstwa, a nie zdaje sobie sprawy albo nie myśli o innych konsekwencjach, myśli o sytuacji tu i teraz. Więc rodzic czasami powoduje, że dziecko uczy się kłamstwa albo jest w cudzysłowie zmuszone do kłamstwa, żeby osiągnąć swoje.
A jaki jest najlepszy sposób na kłamczucha? Wyśmiać go? Co ty robisz? Nie wierzę ci?
To myślę, że zależy od nastolatka.
Bagatelizować?
U nastolatka byłabym ostrożna z obśmianiem, bo nastolatek jest bardzo wrażliwy na swoim punkcie i może takie obśmianie potraktować jako wyśmianie, a tego byśmy nie chcieli, prawda?
No bo czasami jest tak, że my z góry wiemy, że to po prostu jakieś no, farmazony są, które opowiada, tak? I co wtedy? Powiedzieć po prostu?
Myślę, że tak. Tylko też dobrać słowa, bo nastolatek to taki specyficzny moment, bycie nastolatkiem, moment w życiu, kiedy jesteśmy bardzo wrażliwi na swoim punkcie, więc jak znamy nastolatka, wiemy, że ma poczucie humoru i dystans do siebie, oczywiście można jakoś to z uśmiechem przekazać, ale myślę, że jeżeli rzecz dotyczy ważnej sprawy, to lepiej na poważnie to potraktować.
Dorota Zyskowska, pedagog w szkołach ekonomiczno-handlowych w Gdańsku i Stowarzyszeniu Praktyków Profilaktyki Społecznej, była moimi Państwa gościem. Dziękuję bardzo za przyjście do studia, Pani Doroto.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.